Kontynuujemy nasze rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Otwórzmy je na rozdziale czwartym. Musimy przeczytać ten fragment, który dosyć często czytamy, a to ze względu na to, że on jest tłem do tego, co się dzieje w rozdziale piątym, na samym początku, w pierwszych 11 wersetach. Będziemy dzisiaj mówili o dobrym przykładzie i o złym przykładzie, o dobrym wpływie i o destruktywnym wpływie. Będziemy mówili o tym, że Bóg ma troskę o swój Kościół i zniszczy tego, kto go niszczy. A to bardzo ważne przesłanie. Bardzo ważne przesłanie. Przeczytajmy więc fragment Słowa Bożego. A tych wszystkich wierzących, u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. Wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Jak czytamy tę historię, to wydaje się, że ma miejsce jakiś zgrzyt, prawda? Tutaj taka niezwykła historia o tym, jak Bóg, Jezus Chrystus, zapoczątkował swój Kościół. On w Ewangelii Mateusza powiedział, że zbuduje Kościół swój i bramy krainy umarłych go nie przemogą. I on to zaczął robić, a więc czytamy, jak przekazał jeszcze ostatnie polecenia apostołom, a potem został wzięty w górę. I to, że został zesłany Duch Święty, było dowodem na to, że zasiadł również na tronie i od tamtej pory prowadzi swój lud. Prowadzi swój lud. A jego uczniowie mogli zacząć składać świadectwo z wielką mocą, odwagą i przekonaniem o czym? O jego zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, czytając Księgę Dziejów Apostolskich, że to jest główne przesłanie zwiastowania apostołów, że Jezus żyje, że powstał z martwych. I to, co się dzieje, to, czego my doświadczamy i co się dzieje za sprawą głoszonego słowa, jak również w odpowiedzi na modlitwę, jest tego żywym dowodem. Jest tego żywym dowodem. I obraz Kościoła, zboru w Jerozolimie jest poruszający do głębi, on mnie zachwyca, jest piękny. Nie wiem, czy się zgodzicie, tam jest pobożność, tam jest gorliwość, tam jest odwaga, która każe przekraczać własne ograniczenia, odwaga, która każe robić kroki wiary ze względu na Jezusa, po to, żeby Ewangelia była znana, a poselstwo o zmartwychwstałym Jezusie docierało w nowe miejsca. No piękny jest to obraz, piękna miłość bratnia, tak? Niezwykle praktyczna. Czytamy, że w Jerozolimie, w tym zborze, nie było nikogo, kto by doświadczał jakichś braków. Dlaczego? No nie wszyscy byli równie zamożni, ale ci, którzy byli, robili wszystko, aby te braki zaspokoić. I właśnie takim przykładem jest dla nas Barnaba, który uczynił rzecz niezwykłą. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp. Jest to piękna i praktyczna chrześcijańska miłość. Zgodzicie się? Wcale nie musiał tego robić. Ale myślę, że Barnaba, człowiek, który narodził się na nowo, właściwie powiedzmy, że Józef, on widząc tych, którzy byli w potrzebie, nie mógł i nie chciał pozostać obojętny na to. To jest właśnie ten Duch Chrystusowy, który mieszka w nas, który każe nam rozglądać się nie za sensacją, ale za potrzebą. Niekoniecznie swoją, ale innych. I to, co zrobił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, było niezwykle zachęcające, dlatego nadano mu takie imię. Syn zachęty lub pocieszenia. On został tak nazwany ze względu na to, jakie było jego dzieło, jaka była jego miłość. Można powiedzieć, jakiego ducha był to człowiek. Zachęty i pocieszenia. I tak sobie wyobrażam, że było tak wiele wdów w kościele w Jerozolimie. A system, który wtedy obowiązywał, sprawiał, że jeżeli byłaś prawdziwą wdową, nie miałaś najbliższych osób, to z reguły najprawdopodobniej żyłaś w ubóstwie i musiałaś sobie radzić sama. I myślę, że pewnego dnia po prostu Barnaba zauważył ten problem. Dotknęło go to, że są w zborze siostry, prawdziwe wdowy, które nie mają już bliskich osób i że cierpią niedostatek. I sprzedał ziemię, którą posiadał, przyniósł ją do apostołów, złożył, jest powiedziane, u ich stóp, czyli pozostawił dowolność w zarządzaniu tą kwotą, ale była ona przekazana na potrzeby ludzi, którzy mieli braki w kościele. I widzimy, że późniejsze rozdziały pokazują, że głównie chodziło o wdowy, niekoniecznie, ale dlatego powołano między innymi diakonów, ponieważ wdowy potrzebowały opieki. Ludzie, którzy mieli braki, potrzebowali opieki, a nie słownej, ale takiej, by dbać o nich w sposób praktyczny. Józef nie pozostaje obojętny. Dotyka mnie ten obraz. To jest właśnie dobry, pozytywny wpływ. Pan Jezus powiedział takie słowa i chciałbym, my je dobrze znamy, ale chciałbym dzisiaj je przetoczyć. Powiedział, po tym was poznają. W szczególny sposób po tym będziecie rozpoznawani. Po miłości wzajemnej, po miłości, jaką ja, mówi Jezus, obdarowałem was. A więc o takiej miłości mówił Jezus. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I myślę sobie, że Barnaba był człowiekiem, który naśladował Jezusa w tej miłości. Czytamy w Słowie Bożym, że Bóg daje dowód swojej miłości i również miłość Barnaby zawierała dowód. Jezus oddał swoje życie za nas, a Barnaba złożył konkretne pieniądze u stóp apostołów. A więc mamy miłować siebie tak, jak Jezus nas umiłował, miłością pełną poświęcenia i oddania. A jest powiedziane, że Jezus umiłował swoich aż do końca. Drogi bracie i siostro, a jakie dowody miłości składasz ty w Kościele? Jakie są dowody miłości do Jezusa, do braci i sióstr twoje? Może powiesz, Pan to widzi. Myślę, że jeżeli dowody miłości są niedostrzegalne, nie są dowodami. Jeżeli twojej miłości nie widzi twój brat czy siostra w potrzebie, to myślę, że również nie widzi jej i Pan. Bóg daje dowód swojej miłości. I po pierwsze, ten dzisiejszy fragment uczy nas tego, że możemy mieć wpływ w zborze, który jest wpływem zachęcającym, inspirującym i podnoszącym poprzez praktyczne miłowanie jedni drugich. I jestem przekonany, że to, co zrobił Barnaba, podniosło tych, którzy byli potrzebujący. Modlili się, Panie, Ty widzisz, że brakuje mi dzisiaj, nie mam może co jeść, nie mam co się ubrać. I nagle przychodzą posłańcy i przynoszą pieniądze. I mówią, bądź błogosławiony, bądź błogosławiona, niech twoje potrzeby będą zaspokojone. Wiemy, jakie są i chcemy, byś nie cierpiał, nie cierpiała nie wiem, braków żadnych, tak? Natura Kościoła, natura dzieci Bożych mieści się w słowach zachęta, pocieszenie. Drodzy, jak Bóg nas błogosławi, zawsze mamy więcej od kogoś. Jeżeli nie masz więcej od brata posiedzącego po prawej stronie, to być może masz więcej od siostry, która siedzi po lewej. I zawsze mamy z czego wziąć i pobłogosławić kogoś innego. Za czym się rozglądamy? Za potrzebą czy za sensacją? Dowody, czego chcemy dawać? Miłości czy własnej racji? Chciałbym, żebyśmy się modlili. Boże, spraw, bym mógł być błogosławieństwem dla innych. Dziękuję Ci, że mnie błogosławisz. Mam czym się podzielić, nawet jeżeli to jest niewiele. Otwórz moje oczy, bym dostrzegł tych, którzy potrzebują i bym nie pozostał obojętny. Chcę się podzielić, chcę błogosławić. Nie chcę, aby mój brat, siostra cierpieli brak. I właśnie w tym kontekście mamy historię Ananiasza i Safiry i dlatego musimy zrozumieć, dlaczego ta kara była taka sroga. No bo przecież, czy naprawdę musieli zginąć? Można było ich wykluczyć ze zboru. Nie. Musimy poczuć i zrozumieć, czym było to, co oni zrobili. Tak naprawdę. Oni skazili Boże piękno, splugawili je, to co czyste, co niewinne i co piękne. Wnieśli zupełnie innego ducha do zboru. I to nie działo się szybko, nagle, to działo się stopniowo. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali właśnie ten fragment. Tam, gdzie była prawda życia wiecznego, tam, gdzie była Boża miłość, ten piękny zapach, oni wnieśli smród przewrotności, obłudy, imitacji. To wszystko działo się w realu, to w Boże życie, a oni dali przykład tego, że można być przewrotnym, że można mówić jedno, robić drugie, że można oszukiwać, że można prowadzić zakłamane życie. Bo tak naprawdę taka główna myśl z tego dzisiejszego fragmentu, że Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą zmarli nagle dotknięci przez Boga, gdyż ich chrześcijańskie życie było jednym wielkim kłamstwem. Było kłamstwem. Pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wizą żony zachował dla siebie część pieniędzy, resztę przyniósł, złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje? Piotr Zaręba w swoim tłumaczeniu mówi: czym to napełnił szatan serce twoje? Że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. Wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Dwa razy przynajmniej powtarza się w tym fragmencie takie określenie: wielki strach. Wiecie, ludzie oglądają horrory, by się bać. Boją się, a potem wychodzą z filmu i się śmieją, mówią: ale się bałem, wiesz. Ale Kościół potrzebuje takiego strachu. Potrzebuje bojaźni Bożej. Potrzebuje zrozumieć, że Jezus ma troskę o swój zbór i że niszczy tych, którzy ten zbór niszczą. I to jest takie mocne przesłanie płynące z dzisiejszego tekstu. A więc z jednej strony Jezus czyni swoje dzieło, a z drugiej strony kto działa? Szatan. Szatan działa. Z jednej strony ludzie się budują i wzrastają, a z drugiej strony co? Są ludzie, którzy napełniają swoje serca tym, co przynosi diabeł. Czytamy, że Ananiasz dał się omotać szatanowi, dał się napełnić swoje serce tym, co on przynosił. I to nie był raptowny proces, to trwało. Kiedy Ananiasz pozostawał bierny w stosunku do tego, co robił szatan. Kiedy wpływ Słowa Bożego malał, a narastał wpływ szatana, wpływ grzechu. I wyobraźmy sobie, jak szatan przynosi kamień do studni, którą jest Ananiasz. Rozgląda się normalnie, to ludzie pilnują studni. Ale nikt nie pilnował, więc podszedł, zajrzał do środka i łup, wrzucił kamień. Nikt nie krzyczy, nikt nie reaguje. No więc idzie po następny. Wziął kolejny głaz, poszedł. Dalej nikogo nie ma, więc kolejny. Aż zasypał całą tę studnię. To nie był raptowny proces, nagłe zjawisko. To po prostu był proces, to się działo. On napełniał serce Ananiasza. Tam było ogłoszone Słowo Boże, czysta nauka, a jednak Ananiasz napełniał się czymś zupełnie innym. Może rozbrzmiewać nauka Słowa Bożego, a ludzie mogą napełniać się tym, co przynosi szatan. Możemy siedzieć tutaj na jednym miejscu i jedni wyjdą zbudowani, a inni wyjdą i będą mówili rzeczy, które nie godzi się mówić. A może jeszcze zanim wyjdą, będą to czynili. Drogi bracie i siostro, jeżeli będziemy bierni wobec grzechu w swoim życiu, bierni wobec tego, co szatan nam mówi, on wypełni nas tą treścią do końca. I staniemy się tym źródłem, przez które do środowiska zboru będzie dostawał się brud, szlam i zatruta woda. W przypowieści Salomona widzimy, jak ten proces zachodzi. I Salomon mówi bardzo wyraźnie, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która jaśnieje i świeci aż do białego dnia. A więc jak podążasz za Jezusem, to robi się po prostu jaśniej, widniej, wchodzisz coraz bardziej w światło, ale droga bezbożnych jest ciemna jak noc. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla całego ich ciała. A więc człowiek, który napełnia się Słowem Bożym, on napełnia się życiem. Kiedy anioł uwalnia apostołów, mówi: idźcie do świątyni i głoście słowa, które darzą życiem. Taką zachętą od Boga. Ale kiedy zaczynasz spuszczać oczy z tych słów, kiedy nie przechowujesz tego słowa w swoim sercu, można je wypełnić. I diabeł z pewnością to uczyni. Dlatego przesłanie tego fragmentu: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. A my jesteśmy odpowiedzialni za to, czym się napełniamy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, czym ktoś nas napełnia. Jeżeli pozostajemy bierni, będziemy wypełnieni tym, co spada z lewa, z prawa, prawda? To jak oglądanie reklam. Wpada wszystko. Ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, by strzec swego serca, by karmić się dobrymi rzeczami, słowami, które darzą życiem, by być źródłem wszelkiej zachęty i pociechy. Drogi bracie i siostro, kogo ostatnio pocieszyłeś? Kogo ostatnio podniosłeś? A kogo ostatnio zwaliłeś na ziemię i upewniłeś się, że nie może powstać? Kogo ostatnio podniosłeś? Kogo ostatnio twój przykład podniósł? Miłość Chrystusowa jest niezwykle praktyczna. Myślę, że Ananiasz był naprawdę człowiekiem wierzącym, który nie upilnował swojego serca. Wiecie, my czasami zakładamy taki mylny wniosek. Jak już ktoś narodził się na nowo, to może być tylko dobry. Nie, wszystko zależy od tego, czym się napełniasz. I Ananiasz pozwolił napełnić swoje serce diabłu. I widzimy, że tym samym była napełniona jego żona. Bardzo poruszający obraz. Ponieważ jeżeli czymś się napełniasz, to potem inspirujesz innych. Jeżeli jesteś napełniony Ewangelią, będziesz mówił ludziom zachętę, podniesienie, nie wiem, współczucie. A jeżeli jesteś przepełniony przez szatana, będziesz wylewał brud w życie innych ludzi. Najpierw własnej żony, potem własnych dzieci, a potem zachęcony skutecznością swojej misji pójdziesz jeszcze do innych. Ananiasz stał się źródłem szatana w kościele, przez które dostawał się do środka zły przykład, gorszący wpływ. Historia Ananiasza nie jest żadnym zgrzytem. To jest historia o trosce Jezusa o swój Kościół. On troszczy się o swój Kościół. On troszczy się o swoje zbory. On ma staranie o nie. On pielęgnuje te zbory. I nie pozwoli ich zniszczyć. I nie pozwoli ich zniszczyć. Ta historia może być zachętą do uświęcenia, prawdziwej pobożności, do dawania dobrego przykładu, że mogę dać przykład, on może być dobry lub zły, ale ja chcę dawać dobry przykład. Przestań dopadać ludzi w przedsionku i mówić im, że są źle uczesani, że noszą się źle i wiele innych rzeczy. Mógłbym tu przytoczyć całą listę wydarzeń, o których wiem, że miały miejsce. Niech z naszych ust wypływa zachęta, podniesienie. Drodzy, nie godzi się, aby między nami wylewało się jakikolwiek brud, złośliwość, gniew, knowanie. Jedyną rzeczą, kiedy coś takiego się dzieje, trzeba wziąć mop z wiadrem, wytrzeć podłogę i wylać to na zewnątrz. Kościół to szczególne miejsce dla Jezusa Chrystusa. Zapłacił najwyższą cenę. I tak się modlę, żebyśmy mieli staranie o to miejsce, tak jakie On ma. My szybciej nazywamy to swoim zborem, niż mamy taką troskę o ten zbór, jak miał Jezus Chrystus. A powiedzmy sobie, nie będziemy tolerowali złego wpływu w zborze. Ludzi, którzy mówią złe rzeczy, obmawiają jedni drugich i się nawet tego nie wstydzą. To nie jest miejsce na to. To jest zbór Jezusa Chrystusa. To jest zbór Jezusa Chrystusa. Ta historia jest również przestrogą dla tych, którzy dają diabłu przystęp. Byli wierni Bogu i pozostali bierni, kiedy diabeł wkładał w serce kolejne rzeczy. To przestroga dla tych, którzy czynią w zborze nieprawość. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Zbór jest pański. Nie można bezkarnie czynić w zborze bezprawia. Pan dotknie tych, którzy takie rzeczy czynią. A Biblia mówi, że Pan ich zniszczy. Mocne słowa. Wiecie, mnie to tak przepełnia lękiem. Mnie osobiście. Ponieważ te słowa, które chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali, one przede wszystkim są skierowane do nauczycieli Słowa Bożego. Jest mowa o nauczycielach. Bo przez nauczanie można zniszczyć zbór. Ale tam jest zawarta pewna uniwersalna sprawa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Apostoł Paweł nie zwraca się tylko do nauczycieli. On z tej myśli wyciąga pewną prawdę dla zastosowania dla całego Kościoła. Jeśli kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, wy nią jesteście. A więc Bóg troszczy się o to, aby zbór był święty. I nie chce, aby były rzeczy, które go nie chwalą. On mówi, ostrzega, upomina, a kiedy nie ma reakcji, Bóg dotyka, bo to jest Jego zbór. Jezus karmi i pielęgnuje swój Kościół. Obmywa go kąpielą wodną przez słowo, aby był bez smazy, skazy, czegoś w tym rodzaju. I historia Ananiasza jest przykładem tego, jak Jezus troszczy się o swój zbór. I mówi, ja cię obmyję, nie będziesz brudny. Oczyszczę cię, nie będziesz brudny. Pamiętamy, co Jezus powiedział? Żarliwość o dom Twój pożera mnie, Ojcze. A myślimy, że mam mniejszą o swój Kościół? To jest żarliwość. Drodzy, potrzebujemy niezwykłej miłości, szczególnej odwagi, o tym mówiliśmy, ale również wielkiej bojaźni Bożej. I to była lekcja, przez którą Kościół zyskał bojaźń Bożą. Ja odkryłem w swoim życiu pewną rzecz. Nie można o bojaźni Bożej się nauczyć. Nie posiądziesz jej, jeśli jej nie doświadczysz. Jeżeli nie doświadczysz Bożej świętości, nie będziesz miał bojaźni Bożej. Jeżeli nie zetkniesz się z działaniem, potężnym Bożym działaniem, będziesz niejednokrotnie traktował rzeczy bardzo lekko. Dopiero kiedy człowiek jest skonfrontowany z Bożą gorliwością, spada na niego bojaźń. I właśnie tak rozumiem słowa, że bojaźń pańska jest początkiem poznania. Człowiek, który ma bojaźń, znaczy, że się spotkał z Bogiem. Doświadczył Boga. Nie można jej zyskać inaczej. Można o niej mówić na 10 sposobów, na 100 sposobów, używać różnych trików. Bojaźń Bożą zyskuje się, kiedy zetchniemy się ze świętością Bożą. I Kościół potrzebuje takiego doświadczenia. Nie tylko wielkiej miłości, nie tylko wielkiej łaski, nie tylko wielkiej mocy, ale właśnie świętego Boga. Co jest kwintesencją dzisiejszej historii? Ano właśnie, że fałsz i przewrotność nie będą akceptowane przez Jezusa w Jego zborze, w Kościele. Nie będą. Kiedy studiujemy Księgę Ezechiela, nie wiem, kto z nas uważnie ją studiował, Bóg napominał Izraela przez długie lata, nie dzień, nie dwa, żeby się tylko opamiętali, ale w końcu mówi do Ezechiela, masz do czynienia z ludem przewrotnym. I pewnego dnia, gdy dojrzał kosz owoców, rozpoczął sąd. Fałsz i przewrotność nie będą akceptowane przez Jezusa w Kościele, w zborze. On brzydzi się nimi. On nie chce, aby jego oblubienica była w coś takiego ubrana, więc ją obmywa. I to jest dla nas potężna i chwała Bogu za to, przestroga. Dzięki Ci, Jezu, że dbasz o nas. Że troszczysz się o nas. Drodzy, powinniśmy modlić się i zabiegać o to, aby nasz zbór był czysty. Modlić się i zabiegać, Panie, aby nie było tu niczego, co nie jest z Twojego ducha, co nie jest Twoją miłością, co nie jest Twoją odwagą, co nie jest Twoją pasją, żeby tu nie było miejsca w ogóle na to, na takie rzeczy. Oczyszczaj nas, Panie. I jest to modlitwa ludzi, którzy mają świadomość, że sami też mogą czynić takie rzeczy, więc się modlą, Boże, zachowaj mnie, abym takie rzeczy czynił. Wiecie, co jest najbardziej rozczarowujące? Kiedy nowi chrześcijanie, którzy przychodzą do zboru, mówią, pastorze, myśmy się nie spodziewali, że wśród braci i sióstr mogą się znajdować zbójcy. Bo takie bywa ich doświadczenie. Tej zachęty, a tak naprawdę złego przykładu, destrukcji, które ktoś wniósł w życie nowych ludzi. Nie niszcz Bożej świątyni, ponieważ może cię zniszczyć Bóg. Opamiętaj się. Opamiętaj się. Opamiętaj się. Czy wiecie, co znaczą imiona Ananiasz i Safira? Bóg jest dobry. Piękna. Co za ironia. Bóg jest dobry, ale nie pobłaża grzechu. On woła grzeszników i mówi, chodź, opamiętaj się. Ale kiedy my umyślnie, świadomie grzeszymy, pomimo upomnienia ze strony braci i sióstr, pomimo, że Bóg mówi do nas tyle czasu, Bóg nie pobłaża grzechowi. On jest dobry i święty. On nie patrzy na to, co przed oczyma. On patrzy do serca. I co się liczy? Ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Bóg wie, którzy są Jego. Bóg wie, którzy są Jego. Bardziej niż czegokolwiek innego pilnuj swojego serca, gdyż odpowiadasz za to, czym jest napełnione. Jesteśmy odpowiedzialni przed Jezusem za to, jaki jest nasz wpływ w zborze. Inspirujący, podnoszący, zawierający dowody miłości do Pana i do braci i sióstr, czy właśnie przewrotny, fałszywy, podrobiony, nie mający nic wspólnego z Bożym życiem. I w końcu Ananiasz i Safira byli źródłem zgorszenia i nieprawości. Można powiedzieć, otworzyli ten kanał. I Pan ich dotknął. Zniszczy Pan tych, którzy niszczą Jego świątynię, Jego zbór. Gdyż On nie chce, aby zbór był brudny. Bojaźń Boża, wielki strach, ale który nie odpędza nas od Boga, nie oddala nas od Niego, ale mówi, Panie, o proszę Cię, pomóż mi, abym wszystko, co złe, ze swego życia usunął. Stwórz serce czyste we mnie, Boże. Wypal we mnie to, co Cię nie chwali. Nie chcę być źródłem zła w Twoim zborze. Chcę być zachętą, inspiracją, dobrym przykładem. Potrzebujemy bojaźni Bożej. Potrzebujemy jej. By mieć troskę o zbór, o Jego czystość i świętość. To Pański zbór, my Go stanowimy, ale to jest Jego zbór. On ma o ten zbór staranie. O tak, ma o ten zbór staranie. Amen.